radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Jerzy Jankał, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan profesor jest autorem i współautorem wielu prac naukowych z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, ale także autorem książki pod tytułem Lekcja anatomii u Hansa Memlinga, która ukazała się już kilka lat temu, ale jest cały czas dostępna w księgarniach. Ja chciałam tą rozmowę z panem zacząć od właśnie Memlinga, bo kiedy spotyka się pan z dziennikarzami czy z innymi naukowcami, gdzieś ten Memling za panem się cały czas ciągnie, ponieważ pan napisał pracę doktorską. Jest pan profesorem chirurgii od Memlinga, tak o panu mówią?
No nie, chirurgii tej medycznej, u Memlinga chirurgii nie ma. Dziennikarze, ci co inteligentniejsi, to tak, jak sobie przypomną, że gdzieś kiedyś coś takiego było, to oczywiście ta rozmowa schodzi na Memlinga, ale generalnie rzecz biorąc staram się nie epatować, bo czasami spotykam się z ocenami, że tak, Jaki z niego lekarz, jak on się
sztuką
i obrazkami.
Ale teraz właśnie proszę przypomnieć, jaki był tytuł pańskiego doktoratu.
Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga, sąd ostateczny.
No właśnie, trochę chirurg jednak powinien być trochę chyba artystą też, bo przynajmniej chirurg plastyczny, bo no, pacjent liczyłby, że to będzie wszystko piękne później, prawda? Jak ktoś nie ma w rękach, że tak powiem, zdolności, nie ma poczucia piękna, no to chyba nie zoperuje też pacjenta w taki sposób satysfakcjonujący. Czy jak to jest?
Po pierwsze, zacznę od tego, chirurg nie jest plastyczny, bo plastyczny to jest materiał, chirurg jest plastyk.
Chirurg plastyk, dobrze,
chirurg
przepraszam.
Plastyk. Po drugie, chirurgia to jest rzemiosło. I dobry rzemieślnik, o czym my już nie wiemy, bo współczesność wszystkich rzemieślników właściwie wykosiła, no musi mieć dystans do tego, co robi i musi mieć jakieś podejście artystyczne, żeby efekt jego pracy był zadowalający, ale też cieszący oko innych. W związku z powyższym, idąc dalej, tak, oczywiście, a szczególnie w chirurgii plastycznej jest to bardzo, bardzo przydatne.
Ja tak się zastanawiam, że kiedy pan pierwszy raz uważnie oglądał ten obraz, bo nie wiem, pewnie pan jako dziecko już go widział, ale
jako
może...
Sopocianin, tak. Gdańszczanin, to
ale
tak.
Ale myślę o takim oglądaniu już uważnym pod kątem właśnie jakby oceny tych różnych anatomicznych sytuacji, spraw z tych postaci, które się tam znajdują na tym tryptyku, to jaki pan miał wtedy wrażenie? Pomyślał sobie pan, że ten Memling to znał się na anatomii człowieka, czy raczej, że się nie znał na anatomii człowieka?
Między Bogiem a prawdą trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, co zresztą też było jednym z wniosków mojego doktoratu, bo Memling był bardzo dobrym artystą, potrafił świetnie odwzorować to, co widział, pracował i miał kontakt ze Szpitalem Świętych Janów w Brugi, gdzie domniemywam, że oglądał żywe i martwe ciała. A jednak te postacie u niego na obrazie no, nie spełniają wszystkich kryteriów podstaw anatomii.
Na przykład?
Osoby idące do nieba są bardzo długie, takie wypięknione na siłę. Osoby spychane do piekła są poustawiane w takich pozach, w których anatomicznie nie da się wytłumaczyć. Rzeczywiście można powiedzieć, że było to spowodowane tym, że on chciał zamalować jakąś pustkę.
No ale te dodatkowe ręce i nogi się pojawiają.
Tak, ale są tam też takie postacie, które no, ewidentnie przeczą fizjologii i anatomii ciała ludzkiego. A co ciekawsze, przepraszam, że jeszcze pani przerwę, co ciekawsze, perfekcyjnie wręcz odwzorował diabły i wszystkie kreatury, które spychają ludzi do piekła, bo one przedstawiają całą gamę przyrody, która nas otacza, nawet w dniu dzisiejszym.
A można powiedzieć, że on tych wszystkich grzeszników pokazał jako brzydkich, jakiś ułomnych, a ludzi, którzy tych zbawionych, jako pięknych?
Można? No właśnie nie.
Nie,
no właśnie
niekoniecznie.
Niekoniecznie, nie. Są to normalne ciała, upozowane w ruchu, nie posiadające jakichś ewidentnych anomalii. No, oczywiście są tam takie, jakby to powiedzieć, kurioza, że ciało, które wygląda ewidentnie na martwe, bo ma wszystkie cechy martwego ciała, takiego długo już martwego, jest wśród ludzi, którzy teoretycznie żyją i są spychani do piekła, ale...
A to może świadczyć o tym, że on się wzorował właśnie, oglądając ciała martwe i później tak malował po prostu.
Myślę, że tak, on się musiał wzorować
na niewielkiej...
To były
takie czasy, że generalnie chyba jakichś modeli takich żywych, to ciężko było wtedy, prawda? Czy nie? Czy mógł się wzorować na...
Nie wiem, to pytanie trzeba zadać historykom, ja na tym nie znam.
A na co warto zwrócić uwagę w pana opinii, jako człowieka, który dokładnie przestudiował tryptyk Memlinga, oglądając ten obraz, ten tryptyk, czego ciekawego na pierwszy rzut oka nie widać na przykład?
Oj, tam nie widać tysiąca rzeczy. Cała moja historia z Memlingiem zaczęła się od moich lekcji zajęć z anatomii, które miałem jeszcze wtedy na Akademii Medycznej w Gdańsku u pana profesora Grzybiaka, który przedstawiał nam tą anatomię nie jako suchy przedmiot wyciągnięty z formaliny, tylko jako właśnie jakąś sztukę, która potrafi zrozumieć i myśmy bardziej operowali jakimiś takimi obrazami, aniżeli ja podobno zwróciłem jego uwagę tym, że ja sobie wszystko rysowałem cały czas, jak on tłumaczył. I po studiach, jak już skończyłem studia, kiedyś spotkałem się z nim w jaskini zła, czyli w Spatifie, w Sopocie, i po kilku głębszych zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tych moich rysunkach, zainteresowania. I on powiedział, wiesz co, a może byśmy napisali doktorat, bo to było ciekawe. Wtedy nikt nie myślał o tym, że można zaangażować sztukę w medycynę. I powiedział, wiesz co, to my się spotkajmy, pogadajmy. Ja pojechałem do niego do zakładu, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i wymyśliliśmy, że ten Memling będzie dobrym przykładem takiej pracy. I on powiedział mi wtedy, ale pamiętaj, co najmniej 2 godziny, 2 razy w tygodniu będziesz siedział i oglądał ten obraz. I ja rzeczywiście jeździłem, kłóciłem się z paniami, które pilnują, bo ja tam podchodziłem, prawie że chciałem podotykać.
W kościele jeszcze, tak?
No w kościele to jest kiepska kopia i do niczego tam nie wszystko widać. I na tym obrazie jest taka ilość i liczba różnych ciekawych rzeczy, że nie można powiedzieć, że to jest tu. Każdy ze swojej działki będzie mógł coś znaleźć.
Gdzieś w którymś z wywiadów też powiedział pan, że ważne jest, z jakiej perspektywy oglądamy Memlinga.
Czy... Tak, to jest właśnie ta anatomia, o której ja pisałem i którą ja analizowałem. Z całego oglądu i analizy tego obrazu wyszło mi, że Memling wiedział, gdzie on będzie wisiał. On miał wisieć na jednym
wysoko.
Z filarów kościoła, wysoko. W związku z powyższym on zdawał sobie sprawę z perspektywy. I dlatego te ciała są wydłużone, żeby one sprawiały wrażenie normalnych, jeżeli się podniesie głowę do góry.
Czyli teraz właściwie w Muzeum Narodowym należałoby kucnąć, oglądając Memlinga.
Położyć się na podłodze.
Albo położyć się na podłodze.
Tak jest. Albo poprosić dyrektora, żeby wykuł dziurę i przeniósł gdzieś indziej.
Doktor habilitowany Jerzy Jankał, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jest moim i państwa gościem. Za chwilę wracamy i będziemy rozmawiali już o chirurgii plastycznej, między innymi o tym, czy jest to samo, co medycyna estetyczna.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem jest doktor habilitowany Jerzy Jankał, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tak jak obiecywałam, zapytam Pana, Panie Profesorze, pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego, czy chirurgia plastyczna to jest to samo, co medycyna estetyczna, bo myślę, że wielu słuchaczom może się to zupełnie klikać tak samo i zgadzać, a chyba tak do końca to nie jest.
Nie, w ogóle jedno z drugim ma niewiele wspólnego, bo chirurgia, jak mówiłem w pierwszej części audycji, to jest rzemiosło, które opiera się o rozkrawaniu, zeszywaniu ludzkiego ciała. Medycyna estetyczna jest dziedziną, w której wstrzykuje się różnego rodzaju substancje w lepszym lub gorszym sposób, które mają na celu zregenerowanie, poprawienie wyglądu powierzchni skóry, najczęściej twarzy.
No, chirurg plastyk może być lekarzem medycyny estetycznej, ale w drugą stronę już nie zawsze, prawda? Chyba tak, nie ma zresztą takiej specjalizacji. Tak,
nie ma, nie. Chirurgia, medycyna estetyczna nie ma żadnego osadzenia specjalizacyjnego w Polsce, nie ma egzaminu państwowego, co jest związane z chirurgią plastyczną. Taki adept, kandydat na chirurgia plastyka po skończeniu studiów musi przejść 6-letnie szkolenie, najpierw z chirurgii ogólnej, później z chirurgii plastycznej i na końcu musi zdać państwowy egzamin, który uprawnia go do tytułu chirurga plastyka, no i wykonywania tego zawodu.
No ale medycynę estetyczną uprawiają nie tylko medycy, prawda? Bo to się nazywa medycyna.
I to jest niestety tragedia, z którą my mamy problem, bo
nie jest
problemem wstrzyknąć coś człowiekowi w powłoki, w skórę, w tkanki. Problemem jest później leczyć powikłania. A leczyć powikłania, umówmy się, potrafią lekarze. Kosmetyczka, pedikirzystka nie ma największego pojęcia na ten temat.
Powikłania najczęstsze, którymi Pan na przykład ma jako chirurg plastyk do czynienia, To jakie to mogą być? Co się może
dziać? Z medycyny estetycznej to najczęściej to są martwice tkanek, porażenia nerwów, jakieś złogi, które się tworzą w tkankach po podaniu jakichś niezbędnych.
Zniekształcają twarz na przykład?
Tak, bardzo.
A można coś z tym zrobić? Czy to jest, można jakoś, nie wiem, rozpuścić, pozbyć się tego?
Jeżeli jest to wychwycone szybko, no to można skorzystać z doświadczeń XXI wieku i spróbować to rozpuścić, ale jeżeli nie zostanie to szybko wychwycone, no to niestety pozostaje tylko nóż chirurgiczny, który pozostawia blizny.
Mhm. A czy na przykład zabiegi estetyczne, właśnie różnego rodzaju wypełniacze, botoks, one dyskwalifikują pacjentkę czy pacjenta, no bo mężczyźni chyba również korzystają bardzo często obecnie, czy dyskwalifikują z jakichś operacji plastycznych w obrębie twarzy? Czy na przykład jeśli ktoś ma jakieś wypełniacze, no to nie wiem, może poddać się liftingowi twarzy albo jakimś innym zabiegom, takim już bardziej...
Może, tylko to musi być wykonane w odpowiednim czasie, bo większość tych wypełniaczy po okresie kilku miesięcy zanika. One ulegają metabolizmowi i nie ma ich. Jak już zanikną, no to wtedy jak najbardziej można chirurgię...
Słucham? A mogą nie zaniknąć?
Mogą nie zaniknąć, bo jeżeli organizm zareaguje nieadekwatnie do podania, rzeczywiście mogą te substancje wywołać stan zapalny. Stan zapalny przejdzie w bliznę, blizna przejdzie w coś innego. Znaczy blizna zostanie blizną, ale będzie deformowała twarz.
Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że medycyna estetyczna wykonana przez niespecjalistów niesie za sobą jakieś ryzyko dla...
Duże ryzyko.
Dla klienta, tak? Ale to nie jest pacjent, wtedy tylko klient.
Ona, pani redaktor, również niesie ryzyko w rękach lekarzy, bo to, co ja zawsze powtarzam, mimo że my żyjemy w XXI wieku, mimo że wiemy, że na gałązce chromozomu 358 jest delecja, która powoduje jakąś chorobę genetyczną, to my dzisiaj nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, okej, pani panu nic nie będzie, jeżeli podamy pani taką, a nie inną substancję. I nawet lekarze, którzy to robią, też do końca nie wiedzą tego.
Wielu ludziom chirurgia plastyczna może się kojarzyć z jakimiś takimi, tak bym to nazwała, fanaberią, tak? Że ktoś nie akceptuje tego, że się starzeje albo przesadza na przykład, tak? Z tym pośpiechem, z tym pogonią za młodością. Może to też być takie skojarzenie, że to jest drogie, że to jest niedostępne dla takich normalnych, zwykłych kowalskich, szarych powiedzmy. No i też ryzykowne i że to są głównie zabiegi upiększające. To są mity, prawda? Bo nawet powiedziałabym, że krzywdzące chyba waszą dziedzinę.
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w dzisiejszej erze mediów społecznościowych, które wchodzą nam wszędzie, od drzwi po ubikację, jest to przedstawiane rzeczywiście jako ta dziedzina medycyny, która ma upiększać. Ale to, tak jak pani powiedziała, często mija się z prawdą. Chirurgia plastyczna zaopatruje całą masę ułomności, które mamy w naszym ciele, albo których nabywamy, czy w związku z chorobą, czy z wypadkiem, czy z którym się rodzimy. I do tego jest potrzebny chirurg plastyk.
No właśnie, jak taki chirurg plastyk może w jakich sytuacjach pomóc człowiekowi, bo kiedyś rozmawialiśmy już na ten temat, na podobny temat i dużo pan mówił o przywracaniu funkcji organizmu. Jakie to funkcje można dzięki chirurgii plastycznej przywrócić? Proszę słuchaczom to wyjaśnić.
Na przykład, jeżeli rodzi się dziecko z rozszczepem podniebienia, coś, co popularnie nazwane jest zajęczą wargą, Takie dziecko nie je, nie pije, pokarm mu się wylewa z buzi, no i wtedy wkraczamy my, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zamknąć ten ubytek, czy to wargi, czy to podniebienia twardego. To jest taki najlepszy przykład. Kolejnym przykładem funkcjonalności są wszelkiego rodzaju ubytki po zabiegach onkologicznych. Dopóki zabieg onkologiczny dotyczy wnętrza ciała, no to my nie mamy nic do roboty, ale bardzo często są zabiegi, które dotyczą powłok ciała i jak część z tych powłok zostanie usunięta, no to wtedy my musimy spowodować...
Na przykład kawałek nosa, tak?
Tak jest, no to wtedy my dzięki swoim znanym technikom możemy ten nos odtworzyć. On oczywiście nie będzie wyglądał jak nos sprzed zabiegu onkologicznego, ale będzie wyglądał tak, że można wyjść na miasto i nie trzeba nosić... Pandemia się skończyła, więc maseczki już nie musimy nosić.
Tak, a panie profesorze, czy wszystkie zabiegi w obrębie chirurgii plastycznej to są na NFZ dostępne?
Nie.
No właśnie, jak to jest? Co jest na NFZ, a co nie jest?
Jest tak zwany koszyk procedur i NFZ określa, które procedury finansuje. I te procedury, które rzeczywiście dotyczą naprawiania ludzkiego ciała, są finansowane, a te, które dotyczą upiększania, nie są finansowane.
Właśnie, bo zastanawiam się na przykład, czy teraz, kiedy sporo osób ma wykonywane na przykład operacje bariatryczne, czyli mające na celu zmniejszenie masy ciała, gdzie wycinana jest część żołądka na przykład takiemu człowiekowi, on dosyć gwałtownie chudnie, no i zostaje ta skóra, prawda, niezbyt później trochę utrudniająca chyba też życie.
No, gdzieś bardzo mocno utrudniająca.
Czy to zabieg jest na NFZ?
No niestety tutaj NFZ się nie popisał i nie nadąża za postępem medycyny, bo są w katalogu wymienione procedury, natomiast te procedury nie mają swojego finansowania. A jak się, to są takie słynne katalogi ICD-10 i ICD-9. I w ICD-10 jest procedura na przykład usuwania nadmiaru tkanek, natomiast w ICD-9 ta procedura nie ma swojego finansowania.
A jest szansa na to, bo pan się obraca w różnych gremiach naukowych, Rozmawiacie o potrzebie, nie wiem, może nacisku
rozmawiać,
trochę na...
Rozmawiać, prowadzimy takie rozmowy i wszyscy chirurdzy plastycy starają się przekonać odpowiednie władze, żeby tak było, ale niestety jest to, nasz głos jest jak groch, który się odbija o ścianę i ten. Myślę, że to wynika z tego, że
braku zrozumienia, chyba,
brak
że to
zrozumienia,
jest nie
brak
upiększanie,
tylko brak zrozumienia funkcja. Potrzeb i ten. No
i co się dzieje z tymi pacjentami? Oni muszą albo
część z nich żyje w kompleksie, a część zbiera pieniądze i idzie prywatnie się zoperować.
Chirurg plastyczny, chirurg plastyk zrobi taką korektę wyglądu, która może być na przykład kontrowersyjna, jeśli do pana przyjdzie człowiek i powie, że chce mieć elfie uszy, albo jakieś kocie oczy, albo monstrualnej wielkości pośladki czy piersi, to chirurg plastyk podejmie się takiego działania? Czy to już jest nieetyczne dla was?
Tutaj wchodzimy w etykę. W etykę i to, co wymyślili Fenicjanie, czyli pieniądze. Są niestety nieetyczni lekarze, chirurdzy plastycy również, którzy za pieniądze zrobią wszystko. Natomiast no, ja na całe szczęście w Polsce nie spotkałem się jeszcze z takimi przypadkami, że ktoś zgodził się na to, żeby
zmodyfikować
wygląd ciała. Natomiast jest to bardzo popularne w Azji, na Zachodzie. Są tacy, którzy za odpowiednią sumę są w stanie zrobić wszystko.
Też sporo osób wyjeżdża w tej chwili na operacje plastyczne różnego rodzaju za granicę. Między innymi do Turcji na przykład. Takie nawet można powiedzieć wycieczki związane z operacjami modyfikującymi właśnie wygląd twarzy czy liposukcja, różnego rodzaju tego typu zabiegi, które chirurdzy plastycy wykonują. Pan spotyka się z takim, można powiedzieć, z taką sytuacją, że ci ludzie no, muszą się później w Polsce leczyć, bo te zabiegi są nie tak, jak należy wykonywane. Miał pan do czynienia z takimi pacjentami? Na konsultacjach chociażby?
Jednostkowo rzeczywiście tak, przychodzą
pytam
do
to,
mnie tacy.
Pytam o to, bo jest spór taki, można powiedzieć, informacji na ten temat, bo robią to celebryci. I ludzie, którzy śledzą te media społecznościowe, śledzą poczynania celebrytów, no mogą ich naśladować. To może być groźne?
Tak, to jest bardzo groźne, bo po pierwsze istnieje bariera językowa pomiędzy tamtymi lekarzami i personelem, który pracuje w takim miejscu. Po drugie, odległość. Myślę, że celem robienia tego przez celebrytów jest to, że oni mówią, że wyjeżdżają na 3 tygodnie na wakacje, wracają, a zamiast na Bahama czy Baleary lecą do Stambułu i wracają z czupryną jak lew, z nowym nosem, naciągniętą skórą.
No ale ktoś mógłby powiedzieć, no co w tym złego? Jeśli tam mogą to zrobić taniej, to dlaczego nie? Tylko pytanie jest, czy później właśnie nie będzie jakichś konsekwencji tego. Czy można znaleźć taką klinikę, czy jednak pan by przestrzegał?
Znaczy, ja przestrzegam z tego względu, że nie ma jak leczyć powikłań. A
też chyba chodzi o to, że nie wiadomo, co mu tam temu człowiekowi zostało zrobione.
Bo on,
tak?
nie potrafi tego zrozumieć. Bardziej mi chodzi raczej o to, że chirurgia jest związana z powikłaniami. I ten, który mówi, że nie ma powikłań, to znaczy, że nie operuje. I to jest świętość i prawda znana wszystkim chirurgom od wieków. I im więcej takich zabiegów jest wykonywanych przez daną osobę, tym on nabiera większego doświadczenia, wie, co ominąć. Jak taki celebryta leci na taką turystykę medyczną, to tak jak mówiłem, słabo się dogaduje, a poza tym tam istnieje zwyczaj 2 dni po zabiegu wyrzucania do hotelu, do domu i nie ma kontaktów.
W samolot i do Polski,
tak.
I jak się po tygodniu coś dzieje, to szuka się lekarza w
pomocy
Polsce.
I przeciętny taka osoba ma pretensje do nas, że my nie chcemy im pomagać.
To jest tak, że każdy, kto operuje, powinien swoje powikłania leczyć?
Tak.
Taka zasada.
Taka jest zasada.
Niechętnie, tak? Podejmują się...
Tak, no bo my nie wiemy, co zostało zrobione, jakie metody zostały zastosowane, co zostało wstrzyknięte, co zostało zrobione.
No ale takiemu człowiekowi też trzeba pomóc, prawda? Jeśli jest jakieś powikłanie, no ktoś powinien jednak go leczyć i
oczywiście,
może
że jeżeli jest to powikłanie zagrażające życiu, to jak najbardziej tak, ale jeżeli jest to powikłanie, które wymaga tylko zmiany opatrunków albo doglądania, no to dlaczego przeciętny kowalski płatnik ma płacić za tego typu rzeczy?
Czy efekty operacji plastycznych, tych zabiegów takich, które się na przykład wykonuje na twarzy albo na ciele, one się mają szansę utrzymać przez całe życie? Pewnie część tak, czy
nie?
Nie?
Nie.
Trzeba
nie.
czasami to powtarzać, chociażby na przykład tą, chociażby ta rekonstrukcja w obrębie jamy ustnej, kiedy jest rozszczepienie podniebienia. Trzeba poprawiać, jak dziecko rośnie, to...
Rozszczep podniebienia to jest taka choroba, którą trzeba leczyć do 25 roku życia systematycznie.
Czyli kilka zabiegów
jest potrzebnych. Mm-hmm. Natomiast efekt zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej nie może się utrzymać na stałe z prostej przyczyny. My się starzejemy. Działa grawitacja, nasze tkanki mają coraz mniejszą zdolność obkurczania się, reagowania na masaże, kremy i tym podobne rzeczy. W związku z powyższym, no, nie ma szans.
Czy ja chciałam jeszcze na koniec zapytać, w jakim kierunku to wszystko idzie w Pana opinii? Ten rozwój chirurgii plastycznej, jakie możliwości nowe daje nauka? Mówi się dużo o właśnie komórkach macierzystych, o transferze tkanki tłuszczowej, o rozmaitych innych zabiegach, którymi się chirurdzy plastycy zajmują. Ta dziedzina będzie coraz bardziej obecna w życiu przeciętnego człowieka.
Tak.
Prędzej czy później stanie się to jednak takie powszechne, żeby się opierać na chirurgii plastycznej, która poprawi wygląd, ale też samopoczucie, funkcję człowieka?
Tak, oczywiście. No niestety zdobycze XXI wieku nam to gwarantują.
Ale dlaczego niestety, panie profesorze?
No bo tacy chirurdzy jak ja, którzy żyją z operowania ludzi, czyli z używania noża, będą spychani na pobocze, bo młodsi moi koledzy i koleżanki będą wykorzystywali zdobycze XXI wieku, o których ja już nie mam, znaczy mam pojęcie, ale już nie jestem tak biegły w tych wszystkich rzeczach. I będą robili to za pomocą, nie wiem, wstrzykiwania, igły, lasera, cudów, które zostaną wymyślone. Dzisiaj rozmowa o komórkach macierzystych to jest jeszcze wróżenie z fusów, bo my wiemy, że są komórki macierzyste, ale my nie wiemy, w jakim kierunku one pójdą. My wiemy, że tkanka tłuszczowa pomaga, ale też nie wiadomo do końca, jak ona pomaga.
Czyli nie możemy przewidzieć tych efektów.
Pewnie jakbyśmy się spotkali za 5 lat tu w tym studio i zadałaby mi pani to samo pytanie i już bym potrafił powiedzieć więcej. Ale dzisiaj tak, to nas czeka.
Panie profesorze, mam nadzieję, że spotkamy się szybciej niż za 5 lat.
Nie ma sprawy.
Moim gościem był doktor habilitowany Jerzy Jankał, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.